tym hałasie nic nie słychać. W tym wrzasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy.
To kto?
Zapraszam do rozmowy.
Człowiek do zadań specjalnych potrafi nakłonić ludzi do wpłacania pieniędzy. Dzięki niej uzbierano prawie 16 milionów na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Później 3 miliony na Europejskie Centrum Solidarności. Poza zbieraniem kasy szyje w pracowni krawieckiej. Z wykształcenia opiekunka medyczna. Urodzona w Oświęcimiu, wychowana w Gdańsku. Mama Julki i Jana, żona Piotra. W internecie znana jako Patty, z którą każdy chce umówić się na kawę. Mnie się udało. Moim gościem jest Patrycja Krzymińska. Dzień dobry.
Cześć.
Zanim opuszczę i zawrotnych kwotach, które udaje się zebrać ludziom w ramach prowadzonych przez ciebie akcji, zacznijmy od twojego zdrowia. Jak się czujesz?
Ja fantastycznie. Aktualnie jestem zdrowa.
Ja tak pytam o twoje zdrowie, nie przez przypadek. Wyczytałem, że 3 lata temu miałaś operację serca.
O, już dawno nie zdążyłam zapomnieć. Jeszcze po mojej operacji serca mój syn miał operację, więc wiesz. Moje załatwione, ciach, zadaniówka następna.
Tak podchodzi do wszystkiego, zadaniówka?
Tak, zadaniowo,
Jak to z twoim zdrowiem było, jest, co się stało z tym sercem?
Wiesz co, wada serca była od urodzenia. Byłam pod opieką kardiologów w Krakowie Prokocimiu. I tak jak gdyby przeciągało się, to nikt nie potrafił podjąć decyzji, tak, okej, robimy zabieg. Pewnie wynikało to w dużej mierze ze strachu może mojej mamy. A i wiesz, jak jeden lekarz mówi, że nie jest konieczna ta operacja, drugi mówi, że jest, to słuchasz tego, który mówi, że nie, że z tym da się żyć. Nie? I potem faktycznie udało się żyć 30 lat i okazało się, że czas najwyższy, żeby jednak załatać te dziury.
No właśnie dziury, bo to było, tak jak wyczytałem, ubytek między przedsionkami i przerostem prawej komory.
To jest akurat wada mojego serca, mojego syna z serca, a moja to jest tylko ten początek, czyli ubytek między przedsionkami.
I z Jankiem było podobnie.
Tak, plus już, wiesz, troszkę gorzej pracowało mu serduszko, przez to też nie przybierał na wadze, no i tak wiesz.
I ty zdecydowała się posłuchać tego lekarza, który jednak mówił, że dobrze by było, gdyby tej operacji się poddał.
To znaczy my się dowiedzieliśmy o tym, że on ma wadę serca dopiero w momencie, kiedy poszedł do żłobka i zaczęły się pierwsze przeziębienia i gorączki, bo miałam też badanie prenatalne, ze względu na to, że ja sama miałam wadę, więc postanowiłam jak najszybciej ewentualną zweryfikować jeszcze w życiu płodowym, więc wtedy okazało się, że jest wszystko w porządku, nic się nie dzieje i że ma taki ubytek między przeciągami jak każde dziecko w czasie życia płodowego. No i skoro dostałem taki komunikat, no to jak gdyby uważam, że wszystko jest w porządku. I właśnie jak zaczął chodzić do żłobka, zaczął chorować, pediatra wysłuchał szmery, więc czym prędzej umówiłam go do tego samego lekarza, który operował mnie.
Zaufanie.
Oczywiście, wielkie zaufanie i wielkie podziękowania, bo cudowny człowiek. No i okazało się, że tak, że on ma ubytek między przeciągami, nie ma na co czekać, należy to jak najszybciej załatać. Nie jest to jakaś mega skomplikowana operacja, nie trzeba otwierać klatki, wszystko idzie przez udo, więc naprawdę nie ma się czego bać. Takich operacji jest wykonywanych naprawdę, wiesz, myślę, że do kilkudziennie nawet. Myślę, że gdyby była taka potrzeba, to tyle byłby w stanie pan doktor przeprowadzić.
Pamiętam w internecie, ukazywało się twoje zdjęcie i twojego syna na tle aparatów zasponsorowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Leżał na oddziale imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiesz, operacja mojego syna nie była ratującą życie, ale będąc na oddziale z Jankiem, poznałam kilkanaście dzieciaków, które żyją właśnie dzięki sprzętowi podarowanemu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Więc wiesz, ten oddział wygląda naprawdę jak z przyszłości. Kosmiczny sprzęt.
A jak dzisiaj się czuje synek?
Nie, no on już w ogóle zapomniał, że cokolwiek mu było, wiesz, cokolwiek miał robione, więc Dojście do siebie zajęło mu miesiąc.
Młody organizm.
Młody, po prostu, wiesz, pierwsze 2 tygodnie bardzo na siebie uważał, tak, wiesz, nie chciał wstawać na nogę i tak, jak to się mówi, chłopiec cackał się.
No tak to z nami mężczyznami
tak,
jest.
No tak, wiesz, i dziewczynka, która miała ten sam zabieg tego samego dnia, co Janek, jak tylko 24 godziny uziemienia, no bo dzieciak 24 godziny na łóżku bez ruchu musi leżeć i zastanawia się rodzic, co tutaj zrobić, żeby on faktycznie się nie ruszał. Także jak ta dziewczynka tylko dostała komunikat od swojej mamy, że czas minął, już możesz chodzić, od razu poszła. Powiedziałam to samo mojemu synowi, mamo, o rączki, na opka, on w ogóle nie ma opcji, żeby chodził. I to tak potrwało. No dobra, 2 dni.
Po z kolei Julka, no twoja córka, ona jest takim wulkanem energii. Miałem okazję ją poznać na boisku piłkarskim. Taka zadziora, można powiedzieć.
Julka nie, no Julka na boisku może tak. Może tak, boisko trochę jej wyrobiło charakter, bo Julia to była zawsze bardzo grzeczna dziewczynka, wiesz, to takie dziecko, które lubi, jak mu się czyta książki, układa puzzle, wiesz, lubi z tobą spacerować, opowiadać, za rączkę, wiesz, po prostu takie dzieciątko, no wiesz, takie wymarzone, wiesz, wymalowane, po prostu idealne. Za to, wiesz, Janek zupełne przeciwieństwo. To jest właśnie wulkan energii.
Aha.
To jest taki chłopiec, na którego nie można spuścić z oczu na 10 minut.
Jest też w domu Piotr.
Tak.
To mąż.
Tak.
Długo jesteście razem?
14 lat? 13, 14?
No. Jak się poznaliście?
Mój mąż pracował z moją mamą. Ja przychodząc do pracy mówiłam mu dzień dobry. Tak się poznaliśmy.
On odpowiadał dzień
oczywiście,
dobry.
Oczywiście, że tak jak wszystkim po kolei wchodziłam, jeszcze wtedy chodziłam do liceum i wszystkim po kolei przychodziłam, mówiłam dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I między innymi mojemu przyszłemu mężowi. Co prawda jest między nami tylko 2 lata różnicy, no ale ze względu na to, że ja przychodziłam do miejsca pracy mojej mamy, wszystkim grzecznie się kłaniałam, a że pracowała przy ostatnim biurku, więc musiałam minąć wszystkich po kolei, wszystkim się ukłonić. Mój mąż się śmieje do dzisiaj, że szkoda, że tak nie zostało, nie mówię mu ciągle dzień dobry. No, tylko kochanie, chodź pomóż mi trochę.
A czy jest to kochanie?
Oczywiście.
Później dopiero chodź pomóż mi.
No tak, no muszę go jakoś zachęcić, tak? Jakoś skupić jego uwagę może.
Ale to było tak, że to on zaaranżował spotkanie, czy to właśnie wyszło od ciebie?
Nie, od niego, zdecydowanie. On zaprosił mnie na herbatę. Oryginalnie.
Czyli nie na kawę, tak jakby to chciało większość Polek i Polaków, tylko na herbatę.
Tak. Zaprosił mnie na herbatę, dokładnie. I tam trochę posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. No i tak już zostało.
To 13 lat jesteście razem. Mhm. Z tych 13 lat ten ostatni rok był takim rokiem przełomowym, można by powiedzieć. Tyle się zmieniło, dużo się zmieniło w waszym życiu. Jak on ten rok odbiera? Jaki ten rok był dla niego?
Znaczy, wiesz co, myślę, że mieliśmy wiele takich zwariowanych lat. Nie nudzimy się. No ten po prostu był kolejnym takim, który pokazał, że musimy stanąć na wysokości zadania. Znowu coś musimy zrobić, nie patrząc na siebie, a jednak patrząc na innych. No i to tak. Myślę, że chyba już do tego zdążył przywyknąć. Czasami mówi, że całego świata nie zbawisz. Znowu coś wymyśliłaś. Próbuje tonować trochę emocje, bo też wie, że no na wszystkie mi czasu nie wystarczy.
Czyli tak trochę cię pauzuje.
Tak, i bardzo jestem mu za to wdzięczna.
Bo
przynajmniej nie wracam do tego domu.
A co właśnie, co by było, gdyby cię nie pauzował?
Wiesz co, myślę, że chyba już bardzo szybko nastąpiłoby zmęczenie materiału. I wiesz, jak nie miałabym czasu na to, co jest naprawdę ważne, czyli na rodzinę i taki odpoczynek razem z nimi i na takie wspólne chwile ładowania akumulatorów, to ja bym nie miała siły na pomoc innym. Więc taki balans trochę Piotrek jednak wyznacza kierunek. Że...
A wspiera w tych działaniach?
Wspiera. Zdecydowanie wspiera. Jeśli mam coś do zrobienia, to właśnie pyta, w jaki sposób może mi pomóc, czego oczekuję. No i albo właśnie to jest, że albo chodź, jedź ze mną, albo przegadajmy to, albo dobra, odbierz dzieciaki. No tak to wygląda.
A jak to wszystko, co dzieje się, co też działo się wokół ciebie, właśnie wpływa na twoją rodzinę, na niego, Jak on na to reaguje, że jesteś osobą rozpoznawalną, że ludzie chcą się z tobą umówić na kawę?
Wiesz co, jak on na to reaguje? Znaczy te pierwsze miesiące były najtrudniejsze. Styczeń, luty, marzec. Tak. Te pierwsze miesiące zeszłego roku to było zdecydowanie jazda bez trzymanki. I taki roller coaster zdecydowany. Później troszeczkę pauzowaliśmy i no ja miałam swoją pracę, Piotrek w miarę możliwości towarzyszył mi, ale też przecież pracował. I tak no, było nam ciężko.
Ale był cały czas przy tobie.
Był. Był cały czas. Jezu, muszę mu dzisiaj podziękować teraz. Czyli... Boże, jest cały czas, tak. Podpowiada mi często.
Wiesz, czyli pytasz też, go.
Tak, ja bardzo
prosisz
dużo,
go o rady.
Bardzo dużo rzeczy z nim przegaduję. No, naprawdę bardzo dużo rozmawiamy. Pytam go o zdanie, bo ja jestem taką chodzącą emocją. Jak się już do czegoś zapalę, to no to tak działa, że ja po prostu wszystko robię w tym kierunku, żeby, no żeby zrealizować to, co sobie założyłam. A on tak właśnie tym chłodnym okiem spojrzy, ja bym poczekał spokojnie. Albo z drugiej strony na przykład, a może byś spróbowała zadzwonić tam i tam. Przecież rozmawiałaś kilka dni temu, nie? Ja mówię, ja, ty masz rację, po prostu to jest bingo, nie? Więc on jest takim uzupełniaczem.
Czyli tak na waszym przykładzie można stwierdzić, że te przeciwieństwa się przyciągają.
To tak, on ma tą chłodną głowę, analityczny umysł bardziej. Ja jestem taką emocją, ale oboje jesteśmy bardzo silnymi charakterami, więc ja, jak mam swoje zdanie się przy czymś uprę, to jest katastrofa. I on ma tak samo, więc... No, czasami łatwiej by było chyba góry przenieść, niż nas znaleźć u nas kompromis. Ciągle nad tym pracujemy.
Jak to jest z tym krawiectwem? Skąd to się wzięło u ciebie?
Wiesz co? Chyba na samym początku to było tak, że w tych wszystkich sklepach nie mogłam znaleźć nic dla dziewczynki, co nie byłoby różowy świecący. Moja córka gra w piłkę nożną i ona raczej szukała troszkę innych barw. Po prostu zwykłych, może bardziej, właśnie bardziej zwykłych rzeczy, nieprzefizjowanych.
Ale ty potrafiłaś się wcześniej szyć?
Sama się wszystkiego nauczyłam. Teraz już jestem po kilku kursach krawiectwa, kilku kursach konstrukcji, więc jak gdyby już taką wiedzę teoretyczną za tą praktyczną idzie. Bo przedtem robiłam bardzo dużo rzeczy na czuja, ale też szyłam dla siebie i dla rodziny, więc to nie było nic komercyjnego, więc mogłam sobie pozwolić na pewne niedoróbki. Chciałam się tym zająć na poważnie, to musiałam trochę zainwestować w siebie.
Jaki to był rok dla ciebie?
Pierwsza połowa roku była trudna. Było dużo pozytywnych emocji, ale też sporo negatywnych.
To o tych pozytywnych pogadajmy najpierw.
Pozytywnych... Mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Bardzo pozytywny odbiór całej zbiórki, bardzo pozytywne kontakty, bardzo dużo cudownych ludzi udało mi się poznać na swojej drodze. I ale tam gdzieś, wiesz, z tyłu głowy, ja już tak mniej więcej od czerwca, to byłam już głową w szpitalu z Jankiem i cały czas myślałam o tym, że kurczę, jeszcze kilogram, musisz przybyć jeszcze kilogram, nie? Jeszcze troszeczkę, żebyś mógł trafić na stół. I to takie, z jednej strony tutaj jesteś, fajnie wszystko rozmawiasz, spotykasz wspaniałych ludzi, a z drugiej pracujesz, zastanawiasz się, czy uda się, to jest dobre słowo, uzbierać 12 kg wagi twojego dziecka. No i tak, tutaj masz jeszcze dziecko 12-letnie, które ma szkołę, też problemy różne swoje już nastoletnie. Trzeba dla Julii też znaleźć trochę czasu. Trzeba mieć też czas na zwykłe lekcje, sprawdzenie czy po prostu pomoc w wypracowaniu. Także no, ciężki, intensywny rok, ale jednak określałabym go jako naprawdę dużo wnoszący do mojego życia.
Pytam też o ten rok pod takim kątem twojej popularności, tego, że nagle z osoby, która jest nieznana, stałaś się osobą, no śmiało mogę powiedzieć, celebrytką. Pisały o tobie media, byłaś zaproszona do programów, a pod takim kątem właśnie to się zmieniło.
Wiesz co, ja nigdy nie zabiegałam o to, żeby być gdzieś w mediach. Ja naprawdę bardzo naiwnie, kiedyś o tym rozmawialiśmy, bardzo naiwnie myślałam, że przychodząc w dniu zakończenia zbiórki do telewizji, mówiąc o niej, że taka zbiórka jest, że już ma tam prawie 4 miliony i że trwa dzisiaj do północy. Myślałam, że okej, zakończymy zbiórkę. Nie miałam bladego pojęcia, że ona będzie aż, że będzie tak aż ogromna kwota, bo jak już się pojawiło 100 tysięcy, to ja już byłam w głębokim szoku. I na następny dzień myślałam, że przyjdę, podziękuję wszystkim, którzy wzięli w niej udział i koniec, i wracam do siebie, a to wcale tak do końca nie było, jak sobie wymyśliłam, nie? Ale starałam się za każdym razem, do tej pory staram się jak gdyby być sobą i nie robić wokół swojej osoby niepotrzebnego rozgłosu, bo ja jak gdyby zawsze jak pojawiam się w mediach, to jestem z konkretną sprawą, z konkretną zbiórką, z konkretnym problemem, a nigdy, wiesz, ze sobą jako cześć, to jak Krzemińska i może, nie wiem, zobaczcie co u mnie, to tak nie działa, nie? Także nie lubię słowa celebrytka, bo nie uważam się za celebrytkę ani... I też jestem z daleka od wszelkich ścianek i takich imprez.
Ale jesteś zapraszana na tego typu imprezki?
No.
Chodzisz?
Nie.
A dlaczego?
Byłam na dwóch takich imprezach i mi wystarczyło.
Zobaczyłaś, naprawdę, jak to wygląda.
Znaczy, była taka sytuacja, że właśnie wchodziliśmy z mężem na jedną z imprez. Piotrek doskonale wie, jak ja się zachowuję w takich sytuacjach, że widzę, jak jest ścianka i po prostu obchodzę ją szerokim łukiem, mijam wszystkich fotografów i idę tam zaanonsować się, że dzień dobry, już jesteśmy. I przeraziło mnie to, ile ludzi stoi w kolejce, żeby zrobić sobie zdjęcie na ściance, żeby wrzucić to potem na swoje media społecznościowe. I nic za tym nie idzie, nie idzie za tym żaden przekaz, żadne... No nic, po prostu no takie... Ja nie wiem, jak to nazwać tak naprawdę, żeby nie być tutaj niemiłą.
Czyli ten świat to nie jest twój świat, to jest zupełnie co innego.
Ja od początku mówiłam, że to nie jest mój świat. Nie? Takiego, nie wiem, no dla mnie te niektóre imprezy to jest bezsensowne pokazywanie się, no tak po prostu to wygląda. Po co stoisz na tej ściance, na której jest, nie wiem, naście logo sponsorów.
Ale jesteś popularna. I tego ci nie można odebrać. Masz profil w mediach społecznościowych, Kawa z Patty. I na tym profilu informujesz ludzi o różnych akcjach społecznych. Kolejny raz zbierasz pieniądze na inne osoby, a to też jest tak, że do ciebie się sami zgłaszają i proszą cię o to, żebyś wstawiła za kimś? Jak to wygląda?
No tak, wiesz, od momentu, kiedy zbieraliśmy takie pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to od tego czasu ludzie pisali do mnie, żeby im pomóc, że mają chore dzieci albo sami są chorzy i żeby w jakiś sposób wspomóc ich zbiórki, żeby chociaż je nagłośnić. Tych próśb było bardzo, bardzo dużo. Pierwszą zbiórkę, którą udostępniłam, to była zbiórka małej dziewczynki z niedalekiego sąsiedztwa. Tak? Ja wiedziałam, że to jest prawda, wiedziałam, że to, co się tam wydarzyło i czego ta dziewczynka potrzebuje, to nie jest żaden wymysł. Nie musiałam sprawdzać wcale prawdziwości zbiórki. No i jak udostępniałam tą jedną, to potem pojawiło się ich jeszcze więcej i nie wiedziałam, w jaki sposób ja mam to wszystko sprawdzać, weryfikować. Tylu naciągaczy, to jest bardzo trudne, będąc samej, coś takiego zrobić. Nie? No, powstała to grupa Orkiestra Pana Prezydenta. Tak naprawdę na początku po to, żebyśmy się nie zgubili, że była tak pozytywna energia, fantastyczna energia ludzi, że fajnie, żebyśmy po prostu byli gdzieś tutaj, gdyby w razie co, to znowu tutaj jesteśmy, jedno hasło i możemy znowu robić coś fajnego. No i tak coraz więcej zbiórek, coraz więcej próśb. Nie mogłam pozostać jakby obojętna, trzeba było wymyślić jakiś sposób na to, żeby chociaż jednej osobie pomóc.
Jaki masz sposób na to?
Nie jest on też idealny, ale dla mnie jedyny rozsądny jest formularz, na który się wypełnia, no właśnie ze zbiórką, o której promocję się prosi. Każda jest, może być zgłoszona tylko raz, wszystkie duble są kasowane. No i losujemy. To losujemy jedną zbiórkę w miesiącu.
Ile osób się do ciebie zgłasza tygodniowo, miesięcznie?
Wiesz co, takich zweryfikowanych zbiórek, bez dubli i tak dalej, to tak miesięcznie zostaje około 40 takich, wiesz, już pewniaków, zbiórek tylko ratujących życie i zdrowie, nie? Bo innych też jest mnóstwo.
Ale mówiłaś o tej weryfikacji, to jakoś weryfikujesz te osoby, które wiesz, się tam, zgłaszają?
Jeszcze oprócz mnie jest 6 osób administratorów w grupie Orkiestra Pana Prezydenta i każdy ma jak gdyby swoje zadanie. Wszyscy robimy to pro bono, poświęcamy swój, wiesz, prywatny czas i każdy jest w czymś dobry i każdy się czymś zajmuje. Tutaj od weryfikacji zbiórek jest akurat Marek. On w tym siedzi już naprawdę bardzo głęboko.
To przejdźmy do tej zbiórki, po której stało się głośno o tobie. Zbiórki Ostatnia puszka prezydenta dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niesamowity sukces, to było prawie 16 milionów złotych. Pamiętasz, jak te cyferki się zmieniały, jak ta kwota rosła?
Wiesz co, ja tego nigdy nie zapomnę, do końca życia tego nie zapomnę, bo to było coś tak niebywałego, tak surrealistycznego, że jesteś sobie tutaj, wiesz, siedzisz z koleżanką, pijesz herbatkę i tutaj patrzysz i mykaj, wiesz, stówka za stówką, tysiąc za tysiącem w takim tempie, że ludzie piszą do ciebie, że ła, zobacz, rano byłem, było tyle, a teraz patrz, jest to, zapiski na pudełkach od pizzy, wykresy pokazane w jakim tempie to wszystko rośnie. Także no, to było istne szaleństwo. Tym bardziej, że my rano byliśmy w jednym z programów telewizyjnych, mówiąc właśnie o tym, że ta zbiórka trwa i do północy zostało to zbierane kolejnych w ciągu jednego dnia.
Pamiętasz, co było impulsem do tego, żeby rozpocząć tą zbiórkę do ostatniej puszki prezydenta?
Bardzo dokładnie pamiętam, jak to wszystko wyglądało. To było tak. W dniu finału byłam z mężem i z dzieciakami, jak co roku, po tej drugiej stronie, tak? Nie jako wolontariusz, tylko rzucający mnóstwo różnych drobnych monet ze sobą, żeby żadnemu wolontariuszowi nie odmówić i każdemu coś wrzucić. To jest bardzo fajne. I co roku tak właśnie robiliśmy. Janek był bardzo zmęczony, więc nie zostaliśmy już na światełku. Tylko czym prędzej do domu, żeby zobaczyć je w telewizji. No i siedzieliśmy sobie, przyszli do nas sąsiedzi, włączyliśmy telewizję i tak. Każde miasto po kolei pojawiało się w telewizji, nie było Gdańska. Ja wtedy pomyślałam, ja pewnie coś skichali z transmisją, bo coś nie wyszło, jaki wstyd. Nie? To były pierwsze moje myśli, że po prostu coś musiało nie wyjść. I telewizja nie zdecydowała się tego pokazać, no bo po prostu, no nie wiem, nie w terminie, nie w czasie, nie o konkretnej godzinie. To nie była 20, więc no coś musiało, w ogóle przez myśl by mi nie przeszło, że wydarzyło się coś złego. Bo to jest taki dzień czynienia dobra, bycia razem ponad wszelkimi podziałami. Potem zaczęły napływać pierwsze wiadomości, od razu weszliśmy na portale Trójmiejskie, potem Facebook i wszystko po kolei zaczyna się pojawiać, wiesz, jakiś chaos, nie wiesz, o co chodzi, nie? Ktoś pisze, że atak, że nożownik, że prezydent, że karetka, w ogóle, wiesz, o co chodzi. I pierwsze myśli, dobra, jest zima, gruba kurtka, niemożliwe, żeby coś się stało. Poza tym, co mógłby zrobić z jakimś scyzorykiem na scenie? Takie, wiesz, bagatelizowanie, gdyby odrzucanie możliwości, że no naprawdę mogłoby coś poważnego. No ale z każdą minutą, im więcej tych wiadomości napływało, no tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę z powagi sytuacji. No Janek jest w takim wieku, że w dalszym ciągu jeszcze budzi się w nocy i prosi o mleczko i akurat koło drugiej godziny, kiedy była konferencja prasowa, też właśnie pił mleko. Ja oczywiście nie mogłam nie włączyć telewizji, bo bardzo mnie wstrząsnęło to, co się wydarzyło, więc szukałam też informacji. No i jak usłyszałam, że została przetoczona taka ilość krwi, w jakim stanie jest prezydent, to już wiedziałam, że w tym momencie będzie potrzebny tylko cud, nie? Że to jest naprawdę stan krytyczny. Pojechałam następny dzień do pracy, nic mi nie szło, wszystko mi leciało z rąk, nie mogłam się na niczym skupić. W ogóle żałowałam, że w ogóle pojechałam do tej pracy, bo byłam kompletnie bezproduktywna. No i spływa nagle informacja, że prezydent nie żyje i nie znasz go osobiście, ale dotyka cię to. Dotyka cię to, bo ja mieszkam w Gdańsku od podstawówki i Adamowicz zawsze był tutaj prezydentem. Ja nie pamiętam innego prezydenta. To tak jak Neptun na długiej jest zawsze, to tak dla mnie zawsze był Paweł Adamowicz. To jest takie zebranie jakby części tożsamości, części każdego z obywateli tutaj tego miasta. I ja się poczułam... Nie wiem, czy no może to jest za duże słowo chyba, że osierocona, ale poczułam taką ogromną pustkę, taką niesprawiedliwość i bezsilność. I oglądałam właśnie wspomnienia, nie wiem, bardzo szybko media działają, bo od razu już były czarno-białe filmy i to wszystko tak, wiesz, w takiej melancholijnej bardzo otoczce było już przedstawiane. I ten uśmiech, że jemu udało się zebrać ponad 5000 i mnóstwo ludzi podchodziło. Taki prezydent Gdańska, prezydent taki na miarę XXI wieku, otwarty, europejski, fantastyczny. I tak sobie pomyślałam, mówię, nie zdążyłam mu wrzucić tych pieniędzy, byłam tam przecież z dziećmi, ale nie w tej godzinie, w której ją zbierałam. Mówię, pewnie byłoby więcej ludzi, którzy chcieliby wrzucić do jego, akurat do jego puszki, bo już nigdy więcej nie będziemy mieć takiej szansy. No i w ten sposób właśnie powstała ta zbiórka. Jeszcze nie wiedziałam, jak to się zakłada, więc wszystko po omacku. Pierwszy raz coś takiego robiłam. I zaprosiłam swoich znajomych do tego, licząc na 1000 złotych. Przeliczając, że miałam wtedy 200 znajomych. To bardzo realne.
Nie? I się udało.
I się tak rozkulało, że no, okazało się, że więcej ludzi chciałoby w ten sposób oddać mu hołd w pewnym sensie.
Wtedy miałeś 200 znajomych.
Bardzo sobie pilnowałam tego, żeby
A dziś
mieć...
masz trochę więcej tych znajomych na portalach społecznościowych.
Mhm. Bo wiesz, jak to było, że mi Facebook przestał działać. Ludzie, ludzie do mnie pisali, ja nie mogłam im odbierać, ten folder inny w ogóle, do dzisiaj nie działa Messenger tak jak powinien. Jeśli kogoś nie mam w znajomych, to bardzo ciężko mi jest zaciągnąć w ogóle te wiadomości, muszę przez komputer to robić. I żeby wiadomości do mnie dochodziły, to najłatwiej było dodać kogoś do znajomych, bo jak masz go już w tej bazie, to automatycznie Messenger działa. No i tak to zadziałało.
I się zapełniło.
Się zapełniło, potem starałam się wrócić do swojej pierwszej listy.
Do tych 200.
Ale jest to niemożliwe, po prostu jest to niemożliwe.
Bo kogo to usunąć?
No naprawdę, naprawdę, kogo tutaj usunąć? Na początku prosiłam, żeby kliknąć na przykład obserwuj albo wejść na profil, że ja jestem, że moje te rzeczy, które udostępniam na Facebooku, one i tak są publiczne. Od tego momentu, tak? Że tam było coś dla znajomych, teraz już generalnie wszystko publiczne, więc no nikt z ich nie ominie, nie będąc nawet znajomych.
A nadal masz tych takich prawdziwych przyjaciół?
Tak, bez takich prawdziwych przyjaciół myślę, że no nie byłabym sobą. Mam takich.
Oni cię podobnie jak Piotr wspierają, cały czas są przy tobie?
Do północy, w dniu zakończenia zbiórki, byliśmy wszyscy razem. Wszyscy razem, to wszyscy razem się śmialiśmy i płakaliśmy na zmianę.
Co ja zrobię z tymi pieniędzmi?
Ale wiesz, że były takie głosy, że ludzie sobie nie zadali takiego trudu, co po niektórzy ci, którzy mieli jakieś tam negatywne słowo, żeby zobaczyć, że beneficjentem zbiórki jest WOŚP i te pieniądze bezpośrednio trafiają do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a nie do mnie. No.
Wspomniałeś o tym, że zgłaszają się do ciebie różne osoby, które proszą cię o pomoc, o to, żebyś wsparła różnego rodzaju akcje. Zgłosiło się do ciebie także Europejskie Centrum Solidarności. Pamiętasz ten moment? Mhm. To dzięki Tobie, dzięki Twojemu wstawiennictwu, dzięki Twojej zbiórce udało im się zebrać potrzebną kwotę 3 milionów złotych. Kto się do Ciebie zgłosił? Prezydent miasta Gdańska?
Wiesz co, to wyglądało tak, że pisali do mnie ludzie, że zobacz co się dzieje, że tak jak Europejskie Centrum Solidarności jest nazywane w Gdańsku dzieckiem prezydenta Adamowicza, żeby nie dopuścić do upolitycznienia tego miejsca. To nie było 10 próśb, tylko to były setki. Ja bardzo wnikliwie śledziłam całą sytuację, jak ona się rozwija, łącznie z tym, że pani Dulkiewicz była też w Warszawie i rozmowy były też bezowocne. Mówię, no dobra, trzeba robić zbiórkę, więc to ja zadzwoniłam do Oli, mówiąc, że nie możemy tego tak zostawić, że odzew społeczny jest przeogromny i wszyscy chcą pomóc i działamy. I zadziałaliśmy.
I się udało. Po raz kolejny.
I się udało, naprawdę się udało i to był taki trochę pstryczek w nos, że nie jesteśmy jak gdyby zależni od władzy. Troszkę.
Jerzy Owsiak powiedział, postrzewała ludzkie serca. Ale to nie tylko miłe słowa Jerzego Owsiaka, bo są też setki innych osób, które mówią o tobie w pozytywnym kontekście. Są nagrody, są statuetki. Już o to pytałem, jak odnajdujesz się w tym świecie bycia znaną, rozpoznawalną. Ale jest też druga strona medalu tego wszystkiego. Jest hejt, nienawiść. Są słowa, które nie powinny nigdy paść w twoim kierunku, a padają.
To prawda. Zdarzały się. Już w tej chwili jak gdyby trochę wszystko przycichło, więc ci hejterzy też troszkę się uspokoili. Ale to prawda. Były takie wyssane z palca zarzuty albo właśnie bezsensowne opluwanie błotem tak naprawdę, bo no bo co, to, że ukradłam 16 milionów, albo że jestem drugą złodziejką po wsiaku, albo że trzeba mnie zlikwidować, czy tam różne historie. Że nie robiłabym tej zbiórki, gdybym miała zdrowe dziecko, bo przecież zbierałam tylko po to, żeby mój Janek został zoperowany. Więc wszystkie takie bezsensowne oszczerstwa trochę podcinały skrzydła, ale ja na początku miałam taką misję, że ej, stop, ja ci wytłumaczę, że tak nie jest. Właśnie to, o czym mówiłam, że powiedzenie, że niczego nie ukradłam, że pieniądze trafiają bezpośrednio na konta WOŚP. WOŚP co roku bardzo skrupulatnie się rozlicza. Sprzęt wielkiej orkiestry widać w każdym polskim szpitalu. Więc na początku próbowałam rozmawiać i tłumaczyć, ale okazywało się, że miałam wrażenie czasami, że to są jakieś wyuczone regułki, które ciągle się powtarzają i jak gdyby mówisz jedno, a w odpowiedzi nie otrzymujesz odpowiedzi na zadane pytanie, tylko jak gdyby kolejna gdzieś wycięta skądś, tam wiesz, formułka i wklejana. I takie stwierdziłam w pewnym czasie, że szkoda mi na to czasu. Blokowałam.
Zgłaszałaś na policję?
Nie zgłaszałam na policję, bo zgłosił się do mnie bardzo sympatyczny pan. Być może będziesz miał kiedyś z nim porozmawiać. Bardzo sympatyczny chłopak, który mnie zaintrygował, bo zadzwonił do mnie i mówi: cześć ciotka, dobra robota, daj znać jak będziesz potrzebowała mojej pomocy, a za chwilę będziesz, bo hejterzy się uaktywnią. I bardzo mnie zaintrygował. Mówię: tak, ale wiesz, powiedz mi coś więcej o tym. Dzwoni do mnie na prywatny telefon, gościem, który mówi do ciebie: cześć ciotka, że jest świetna robota, ale spodziewaj się, że nie będzie tak fantastycznie i że mogę ci w tym pomóc. I mówię: no dobra, super. I wiesz, jeden screen profilu plus link do tego profilu i nagle ta osoba cię przeprasza. Więc wiesz, mówię, cholera, jest skuteczny, nie? Ja nie usunęłam, słuchaj, żadnego negatywnego komentarza na swój temat, ani niczego nie ukryłam.
To kim jest ten anioł stróż internetowy?
On się bardzo lubi nazywać Aldo Rain. I pod tym nie pozwolił zdradzać imienia i nazwiska, więc nigdzie tego nie robię, ale jest naprawdę skuteczny.
I on cały czas czuwa nad tymi
tak,
hejterami, żeby cię nie
atakowali? Tak, za każdym razem, kiedy potrzebuje pomocy, albo jest niemiło z czyjejś strony, albo są jakieś groźby, to ja mu wysyłam.
A te groźby to jakie były?
Właśnie, bo ty tam, że trzeba cię zlikwidować, że jesteś tam, wiesz, jakąś tam, nie pamiętam, jakąś tam marną jednostką, jakieś takie głupoty, bardzo głośno krzyczała młodzież wszechpolska i tacy polscy patrioci, wchodzisz na ich profil, okazuje się, że od, nie wiem, 7 lat na przykład mieszkają w Anglii, nie? Także to oni najgłośniej krzyczeli. Przykro dosyć, nie? Bo kupa dobrej roboty, bardzo pozytywny odbiór ludzi, wymierne skutki, które za sobą niosą, czyli wspomaganie szpitali i nagle hejt. Przecież ta puszka była odpowiedzią na hejt. Ta puszka była miejscem, w którym się łączymy, w którym nie dopuszczamy do tego, żeby ktoś szukał zemsty na zamachowcu czy jego rodzinie, tylko po prostu jesteśmy po to, żeby się razem wspierać. Nie? Że to jakby w drugą stronę gest Gdańska, gdzie władze pojechały i rozmawiały z matką, pokazując w jaki sposób można załatwiać takie sprawy, że to nie jej przecież wina, że coś takiego się wydarzyło.
A dziś... Jak czytasz te komentarze, chociaż starają się je usuwać, żebyś ich nie widziała, ale jak czytasz te komentarze, jak myślisz o tym, to cofnęłabyś tą puszkę?
Nie. Zrobiłabym drugi raz dokładnie tak samo. Tylko byłabym już mądrzejsza po puszce. Żeby się nie wypalić tak szybko.
Dziękuję za rozmowę.
Dzięki.